ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, nasz dziennik dzisiaj informuje, że rektorzy uczelni, którzy chcą wprowadzić tak zwane plany równości płci, finiszują już te plany. Uniwersytet Warszawski jako pierwszy w Polsce zatwierdził swoje plany w ubiegłym roku. W ślad za nim poszła Politechnika Krakowska, czytamy w naszym dzienniku. No i teraz o co chodzi, księże profesorze, z tymi planami równości płci? No i ksiądz profesor to wszystko wie dużo lepiej niż ja, ale o jakich płciach mówimy? Czy kobieta, mężczyzna, czy jakiś jeszcze 260 innych? No bo trudno mi to jakoś w tej chwili objąć rozumem.
To znaczy, powiem tak, że ja też mam z tym ogromny problem, bo wydaje mi się, że nie podołamy temu problemowi w naszej rozmowie, dlatego że potrzebny tutaj jest niewątpliwie psychiatra, żeby ogarnąć stan umysłu elity niektórych polskich uniwersytetów, ponieważ to, co jest podejmowane, no jest po prostu kompletnym absurdem. No po pierwsze, nie wiemy rzeczywiście, o jakich płciach jest mowa, ponieważ pojęcie płci zostało dzisiaj zupełnie rozmyte. Ale nawet gdybyśmy przyjęli tę wersję najprostszą i najbardziej realistyczną, że chodzi tutaj o równość płci męskiej i żeńskiej, no to trzeba zauważyć, że ta równość jest w gruncie rzeczy nierównością. Uczelnia nie jest kwestią promowania płci takiej czy innej, nie jest kwestią uprawiania jakichś polityk równościowych, jest przestrzenią służącą edukacji i wychowaniu, i formacji. I naczelną cnotą, przepraszam, że używam tego słowa, które rozjusza dzisiaj naszych oponentów, ale naczelną cnotą w przestrzeni uczelnianej, w przestrzeni uniwersyteckiej jest cnota wiedzy przede wszystkim. A więc rodzi się teraz takie pytanie, czy mówiąc tutaj właśnie o równości, tak zwanej równości płci, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład mężczyznę, który, no przepraszam, ale jest kompletnym ignorantem, żeby nie powiedzieć inaczej, wykazuje się kompletną ignorancją w zakresie wiedzy, ale będzie dopełniał powiedzmy 50% obecności mężczyzn na danym kierunku, czy w takim razie uczelnia ma obowiązek zatrudniać tego ignoranta, żeby nie powiedzieć osobę upośledzoną intelektualnie, czy też nie? Czy jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że uczelnia będzie zatrudniała na przykład pracowników technicznych do obsługi tej uczelni, będzie powiedzmy miała 6 hydraulików do obsługi instalacji sanitarnych, czy jest też zmuszona wtedy do dokoptowania 6 hydrauliczek, żeby spełniać te parytety równościowe? No, przepraszam bardzo, ale naprawdę nie jestem w stanie tutaj ogarnąć tego jakimkolwiek racjonalnym namysłem.
No właśnie, też próbuję zrozumieć, o co tutaj może chodzić, dlatego że jeżeli mówimy o równości płci, no to jest także zapis, który mówi o tym, że ta równość ma być rozumiana zgodnie z gender mainstreaming. W związku z tym, no właśnie, tych płci jest dużo, dużo...
Chyba musimy porzucić ten binarny układ kobiety i mężczyzny i faktycznie wprowadzić 260 kilka orientacji płciowych. To oznacza, no jak rozumiem, 260 kilka toalet budowanych dla każdej z tych orientacji. 260 powiedzmy szatni, 260 może jeszcze jakichś innych pomieszczeń do zaspokojenia, potwierdzenia swojej tożsamości, tylko że w tej przestrzeni architektonicznej zabraknie wtedy prawdopodobnie miejsc na sale wykładowe, no bo zostaną zajęte na toalety. No rozumiem, że to oznacza jakąś gruntowną przebudowę w tej chwili infrastruktury uniwersyteckiej.
No właśnie, kiedy tak patrzymy też na kwestie zatrudnienia, no to rozumiem, że tak, że te plany równości płci to strategia, jak czytam też w naszym dzienniku, doboru kadr i rekrutowania. W tym czasie organizowane mają być wykłady, szkolenia o tematyce równościowej dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Strategia zakłada również wprowadzenie procedury antydyskryminacyjnej. No i tutaj także kwestie uzależnienia zatrudnienia, rekrutacji od kryterium płci, a nie faktycznych umiejętności. To teraz trzeba będzie określać, księże profesorze, swoją płeć i ona będzie miała tak jak dawniej pochodzenie w komunie, prawda? Tam chyba były takie punkty,
tak,
ja tak do końca
pochodzenie
nie...
Pochodzenie robotniczo-chłopskie, tak, tak. Ja pamiętam, proszę ojca doktora, ja pamiętam dokładnie jeszcze te czasy, kiedy pochodzenie robotniczo-chłopskie było bardzo ważnym atutem przewyższającym oceny na świadectwie czy inne tego typu nieistotne elementy. Pochodzenie robotniczo-chłopskie to było to. To było coś, co po prostu rzeczywiście dawało awans na uczelnię.
No właśnie, i czy tutaj też będą takie jakieś punkty za pochodzenie, za płeć, za... No bo też jakby jest mowa o tym, że możemy się określać, prawda, że nasza płeć nie musi być stabilna, ale że no może być taka płynna, nazwijmy to tak, fluktuacyjna ta płeć. Więc jeżeli na przykład zostanę zatrudniony jako kobieta, ale za...
Miej świadomość w pewnym momencie, że jestem mężczyzną i wtedy te parytety...
No właśnie.
O kant rozbić.
No właśnie. I co wtedy? I co wtedy? Czy będą zwolnienia? Czy będą jakieś, no nie wiem, zamiany? No bo na przykład w semestrze letnim dojdę do wniosku, że jestem mężczyzną. I co wtedy?
Proszę ojca, ja powiem w ten sposób, że ja w związku z tą istniejącą sytuacją upatruję przede wszystkim jakąś ogromną szansę dla jednej dyscypliny naukowej w Polsce, mianowicie dla psychiatrii. To jest chyba po prostu rzeczywiście złoty czas dla psychiatrii, który po prostu zostaje napędzany przez niebywałą koniunkturę i to jest chyba jedyny jakiś pozytywny aspekt. No, żałuję nawet, że nie jestem już w takim wieku, w którym mógłbym rzeczywiście podjąć studia psychiatryczne, bo chyba naprawdę warto, w obecnej sytuacji warto. Inaczej naprawdę nie potrafię tego skomentować.
Księże profesorze, ale czy ksiądz profesor uważa, że rektorzy rzeczywiście odchodzą dzisiaj, rektorzy uczelni odchodzą dzisiaj rzeczywiście od podstawowego zadania uniwersytetu, a więc poszukiwania, odkrywania prawdy i tym samym wiedzy na rzecz takich ideologicznych konstruktów, czy to jest może po prostu dostosowanie się do tego, co Unia robi, że jak dopiszą jakieś tam równościowe, gender, mainstreaming, jakieś tam jeszcze kilka innych hasełek równościowych, no to może grantów będzie więcej, pieniążków będzie więcej.
Proszę ojca doktora, dokładnie to, tę diagnozę dokładnie potwierdzał komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2014 roku, ze stycznia 2014 roku. Ja mam dokładnie w pamięci ten komunikat, bo to był czas, w którym moje zainteresowania gender zostały rozbudzone kilka tygodni wcześniej. I pozwolę sobie tylko po prostu nadmienić, że wtedy zaznaczano, że projekt ramowy Unii Europejskiej, projekt 2020 chyba, który wtedy jawił się jako program ramowy, opiewa na 30 bodajże miliardów euro, a podstawą tego programu są programy równościowe, a podstawą programów równościowych jest gender mainstreaming. Ja oczywiście nie cytuję, ale wiernie przytaczam sens tej wypowiedzi. I ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdzało, że po prostu nauki polskiej i szkolnictwa polskiego nie stać na to, żeby zrezygnować z udziału, z partycypacji w tych programach unijnych. A więc za 30 miliardów srebrników sprzedawaliśmy nasz rozum. Ja wtedy już w swoich pewnych wystąpieniach, które miałem okazję tu i tam przedstawiać, przypominałem zasadę oświeceniową, nie zasadę pozornie nie zasadę par excellence chrześcijańską, ale zasadę liberalnego oświecenia, która mówiła sapere aude, miejcie odwagę myśleć, miejcie odwagę myśleć. I to jest, powiedziałbym, też przestroga czy rada, prośba też do elity polskich uniwersytetów, do pań i panów rektorów, z którą no, myślę, że trzeba się dzisiaj zwrócić, sapere aude, miejcie odwagę myśleć, a nie sprzedawajcie rozumu za srebrniki unijne, za marne grosze, bo nie ma takiej waluty, nie ma takiej wartości i takiego przelicznika, za który warto by było sprzedać swoją godność i swój rozum.
No właśnie. Strzeżmy się zatem uczonych, którzy sprzedają rozum, a równocześnie wybierajmy takie uczelnie i tu już zachęta do ludzi młodych, które nie zajmują się ideologią, które nie zajmują się tym, co Bruksela sobie w danym momencie wymyśli, ale po prostu chcą przekazywać wiedzę, szanować rozum i dążyć do prawdy. I taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Gdyby ktoś nie wiedział, to podpowiadamy. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Włączam się w tę podpowiedź z pełnym przekonaniem, bo rzeczywiście jest to uczelnia, w której nie tylko jest dewiza Vides Ratio et Patria, ale te wartości wiary, rozumu i patriotyzmu i ojczyzny są rzeczywiście przestrzegane. Także podpisuję się pod apelem ojca serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.